Cześć, z tej strony Michał. Być może niektórzy kojarzą mnie z wywiadu w formie tekstowej, albo z latania po halach i stadionach. Tak się składa, że brakowało mi podcastu, więc postanowiłem stworzyć projekt, w którym będę gościł ludzi sportu i nie tylko. Każdy człowiek to osobna historia, która skrywa wiele tajemnic. W Michał Winiarczyk Podcast możecie posłuchać opowieści, w których sport nie zawsze znajduje się na pierwszym planie. Dziękuję za wybór i zapraszam na kolejny odcinek. Gościem tego odcinka jest koszykarz, który choć urodził się i dorastał we Francji, to przez wiele lat oddawał serce dla reprezentacji Polski. Aaron Cel współpracował z czołowymi trenerami Europy. Grał w najlepszych klubach polskiej i francuskiej ekstraklasy, a także był częścią biało-czerwonych zespołów, które z sukcesami rywalizowały na Eurobaskecie i Mistrzostwach Świata. Dziś skrzydłowy reprezentuje barwy twardych pierników Toruń, myśląc pomału o zakończeniu kariery. Zapraszam do słuchania odcinka. Dzień dobry panie Aaronie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu, miło mi pana gościć. Gdy przygotowałem się do rozmowy, zastanawiałem się, nie chcę zrobić z pana już takiego starego człowieka, ale czy jak doświadczenie zmienia punkt widzenia koszykarza na koszykówkę? Czy jest coś, co, na przykład jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, czy może pan powiedzieć, że teraz jest pan lepszym koszykarzem niż 10 lat temu, czy to jest bardziej, chodzi tylko o takie, nazwijmy to, cwaniactwo boiskowe, doświadczenie boiskowe, gdzieś znajomość innych rywali, innych lig?
Tak, zdecydowanie ten wiek troszkę pomaga. Pomaga w tym, że człowiek sobie zdaje sprawę, że jednak, przynajmniej jeśli chodzi o koszykówkę, nie należy tylko biegać i skakać, tylko też bardzo dużo myśleć, a z wiekiem jednak to podejście się troszkę zmienia właśnie i człowiek więcej używa swoją głowę niż swoje ciało i się okazuje, że w tym przypadku też można bardzo dobrze grać w koszykówkę, jak nie lepiej oczywiście niż gdy się używa tylko swoje ciało. Więc z wiekiem na pewno stałem się mądrzejszym zawodnikiem. No teraz akurat już jestem pod koniec kariery, więc może już nie jestem w najlepszej swojej formie, a ta forma też musi być oczywiście, ale na pewno był taki moment, że już moje ciało było troszkę wolniejsze, ale z powodu tego, że miałem sporo doświadczenia, to uważałem, że byłem na szczytowej swojej formie.
A to czuć, jak wstaje pan rano, że to już nie jest jednak to ciało 20-latka, co tam pamiętam z dawnych lat?
Zdecydowanie. Czuć oczywiście. Na szczęście jesteśmy dobrze otoczeni trenerami, fizjoterapeutami i tak dalej, więc dbamy o siebie jak najbardziej się da, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach te wszystkie sposoby dbania o sportowca są na bardzo wysokim poziomie. 20 lat temu było inaczej, było wiele mniej maszyn, o wiele mniej sposobów, a jednak dzisiaj te sposoby pozwalają grać zawodowo nawet do 40. To już nie jest aż takie wydarzenie, kiedy koszykarz czy piłkarz gra do 40, a dobre 10 lat temu to jednak się kończyło szybciej, więc czuć, ale walczę z czasem, walczę ze sobą, żeby jak najmniej było to czuć.
A jak się zmieniła koszykówka właśnie z czysto koszykarskiego punktu widzenia właśnie z czasów początku pańskiej kariery, a teraz? No bo mówi się o tym rozwoju trójek, że dzisiaj się rzuca te trójki, gra stała się szybsza. Ale właśnie z perspektywy koszykarza, który pamięta czasy z pierwszej dekady lat 2000 i te dzisiejsze, to jakie są takie najważniejsze różnice, które zauważa pan?
Tak, no na pewno te trójki dużo zmieniły. Od ery Steph Curry, który pokazał, że nie ma za większego sensu rzucać z pół dystansu, tylko albo się idzie pod kosz, albo się rzuca za trzy, no to teraz bardzo dużo, większość trenerów też są za taką grą. Raczej nie polecają rzucać z pół dystansu, tylko albo się wbijamy pod kosz, albo rzucamy za trzy. No bo wiadomo, że dwie trójki trafione to 6 punktów, a żeby mieć 6 punktów trafiając dwójki, to trzeba oddać co najmniej 3 rzuty, więc koszykówka jest też bardzo matematycznym sportem, statystyki i tak dalej są mocno brane pod uwagę, więc na pewno ta koszykówka się zmieniła, ale jest miejsce też dla podkoszowych, jest miejsce dla wszystkich. Kwestia po prostu dopasowania się do dzisiejszych czasów. No ale na pewno lepiej rzucać za trzy, niż nie potrafić rzucać za trzy w dzisiejszych czasach.
No właśnie to szczególnie przy okazji tych wysokich jest też teraz ważne, bo dawniej oczekiwało się od wysokich, dobra, że oni pod koszem będą zbierać i pod koszem będą rzucać. A dzisiaj widok Embida, Karl Anthony Towns, pan też zawsze z tego co pamiętam, to tak też był takim raczej mobilną czwórką, która też potrafiła rzucać z dystansu. Dzisiaj już takich misiów typowych, wysokich, to już raczej nie ma racji bytu, co nie?
Nie ma, a jak są, to są mniej używani. Na pewno fajnie być wszechstronnym zawodnikiem w dzisiejszych czasach, ogólnie trenerzy mocno to oczekiwają, no i ze względu też na to, że koszykówka jest rozgrywana coraz szybciej, no to nawet ten największy na boisku, czyli ten podkoszowy, musi biegać, musi się nawet ruszać, jakoś tam być w miarę mobilny, bo mniej się gra po prostu pod koszem. Mniej się gra, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, no, matematycznie licząc, no to więcej punktów może przynieść trójka trafiona niż dwójka i idziemy w tą stronę. Tym bardziej w NBA wiadomo, że wszyscy się wzorują na amerykańskiej lidze, a tam już w ogóle jest jeszcze inna zasada, która nie pozwala wysokim być pomalowanym 3 sekundy w obronie, więc to też bardzo mocno zmieniło grę amerykańską i być takim ciężkim podkoszowym, który nie potrafi rzucać za trzy, no to już jest ich coraz mniej. Niestety, bo to oczywiście jestem wychowany na innej koszykówce i mi się to bardzo podobało, ale trzeba się dostosowywać do swoich czasów i jest jak jest, trzeba się po prostu dostosować i się cieszyć, że sport po prostu się rozwija i trzeba się dopasowywać.
A jako człowiek wychowany we francuskiej myśli szkoleniowej, jeżeli mówię o sferze koszykarskiej, to czuł pan zawsze różnicę między sobą a Polakami, jeżeli chodzi o wyszkolenie, jeżeli chodzi o jakieś takie podejścia do treningów? Co właśnie...
Tak może troszeczkę.
Ciekawi mnie właśnie, może. Co cechuje francuską koszykówkę i na co się kładzie największy nacisk przy szkoleniu dzieci i młodzieży?
No nie będę teraz krytykować czy to polską koszykówkę, czy francuską, ale z różnic na pewno w tych zachodnich krajach, powiedzmy kiedyś przynajmniej, bo w dzisiejszych czasach powtórzę się, ale no też jest internet, więc wszyscy podglądają kto co robi jak na świecie. Jest o wiele łatwiej dla wszystkich trenerów podglądać inne państwa, innych trenerów i tak dalej. Ale na pewno za moich młodych czasów to podejście było inne. Na zachodzie bardziej wyluzowane, niekoniecznie zwracano uwagę mocno albo w ogóle na siłownie, na takie siłowe rzeczy, tylko wszystko było... Uwagi były mocniej zwracane na to, żeby dobrze się czuć, luźno się czuć, żeby czuć tą grę, żeby kochać tą grę i tak dalej. A wydaje mi się, że w Polsce jednak to było takie wszystko ostrzejsze. Więcej siłowni, trudniejsze treningi, ogólnie bardziej szlifowano charakter, mi się wydaje, na wschodzie, na zachodzie. Na zachodzie był taki większy luz i tak dalej. Aczkolwiek ta szkoła i ta ma swoje plusy i minusy, więc potem kwestia kto co lubi. Ale na pewno mi to pomogło wstępnie, jak tutaj podpisałem w Polsce swój pierwszy kontrakt. Jakoś czułem, że troszkę się różnię pod tym względem i mi się wydaje pomogło.
Jeżeli miałby pan uplasować koszykówkę w rankingu najpopularniejszych dyscyplin we Francji, no to będzie drugie, trzecie miejsce, bo jednak pierwsze podejrzewam piłka nożna.
Jak
na przykład rozmawiałem z Laurent Tilly, trenerem Francuzów siatkarskiej kadry, i on mówił, że no, siatkówka no nie ma podejścia nawet ani do koszykówki, ani do piłki ręcznej. Nawet ja pamiętam, miałem okazję pracować we Francji. Ja grałem w piłkę z Francuzami i pytałem się ich o kogoś siatkówki, no to oni tak... I właśnie zastanawiam się, czy koszykówka jest numerem dwa, czy może jeszcze są jakieś inne dyscypliny, które przewyższają popularnością.
Więc tak jak powiedziałeś, no piłka jest numerem jeden, mi się wydaje, w każdym kraju w Europie, albo prawie, może tam Litwa, albo Serbia się tam trochę różnią, ale ogólnie piłka jest wszędzie na pierwszej pozycji, a na drugiej pozycji we Francji można powiedzieć, że jest koszykówka. Też we Francji kochają rugby. To jest taki naprawdę narodowy sport i wszyscy znamy zawodników i też kręcą reklamy i tak dalej. Więc to jest znany sport, ale koszykówka ze względu na to, że w dzisiejszych czasach mamy bodajże z 15, może 20 Francuzów w amerykańskiej lidze, no to już jednak można powiedzieć, że koszykówka jest mocno rozgłoszona i ci zawodnicy też sporo robią. To też się bierze z tego, że sporo robią dla francuskiej koszykówki. Wezmę przykład najbardziej znanego francuskiego koszykarza, czyli Tony Parker, no to przede wszystkim grał dla reprezentacji przez całą karierę swoją, czyli od 20 do 35 lat i co rok starał się we Francji, czy to kempy, czy to zapraszać zawodników z NBA, czy robić jakieś wielkie wydarzenia związane z koszykówką, więc promują tą koszykówkę ile się da i to też mocno pomagało wstępnie, no i robi to, że teraz koszykówka jest moim zdaniem na drugim miejscu, no teraz na przykład wszyscy śledzą, trzymają kciuki za tą francuską reprezentację, więc tak można powiedzieć.
Pan czuł taki chociaż minimalny hype o sobie, gdy wchodził do seniorskiej drużyny, do Le Mans, te pierwsze minuty zbierał, no bo jednak był pan gdzieś takim etatowym, młodzieżowym reprezentantem Francji, więc w tych kategoriach juniorskich jednak był pan kimś i wchodził do tej pierwszej drużyny Le Mans, która wtedy się obijała o ULEP Cup, o Euroligę, z tego co pamiętam, tam były takie się minuty. Jak wspomina pan te wejście, ten przeskok z juniorskiej do seniorskiej koszykówki?
Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ten hype tak zwany w dzisiejszych czasach, to może nie czułem aż tak, no bo nie było ani Twittera, ani Instagrama, chyba nawet Facebooka nie było, więc hype'u niekoniecznie czułem, ale czułem, że jestem jakby rozpoznawalny przynajmniej w środowisku francuskiej koszykówce, bo grałem w U16, w U18, w U20, gdzie miałem bardzo dobre mistrzostwa Europy. Sporo trenerów mnie wtedy chciało, ale mi się wydaje, że na początku swojej kariery miałem troszkę też pecha, bo a to kontuzje, a to trafiłem na dobrych, bardzo dobrych konkurentów, gdzie nie mogłem ich wygryźć w tym młodym wieku, więc na początku ta kariera troszkę rozpoczęła się wolno, powiedzmy po prostu, ale na pewno dobrze wspominam, bo jednak były te czasy, tak jak też wspomniałeś, pierwsze kroki w Eurolidze w wieku 18-19 lat, po prostu te podróże też są pierwszą drużyną, które zawsze gdzieś tam rozwijają. Widzisz w młodym wieku już bardzo ważne mecze na bardzo wysokim poziomie, uczysz się od tych zawodników, trenujesz z nimi, więc jednak to mi też pomogło. No i tak, o, i tak do 20 roku życia i potem wylądowałem w tym Pro B we Francji.
Z tego co pamiętam, jak się przygotowywałem, to wtedy w Le Mans pańskim trenerem był Vincent Collet. Obecny, tak, selekcjoner od kilkunastu lat reprezentacji Francji. I to mnie właśnie ciekawi, że on od 14 lat jest trenerem, nawet Amerykanie zmieniali trenerów, on cały czas jest. Zdobył wszystkie medale Eurobasketu z Francją, dwa medale Mistrzostw Świata, medal Igrzysk. Przez lata jeszcze pracował w Strasburgu, gdzie tam do finału Eurocupu doszedł. Co czyni go tak dobrym trenerem?
Ach, to może będzie brzmiało tak niekorzystnie dla niego, ale no to jest trener, który tylko i wyłącznie żyje koszykówką. On naprawdę potrafi rozmawiać tylko i wyłącznie o koszykówce. Mam takie wspomnienie, że nawet się raz zacząłem z nim w windzie i sobie pomyślałem, kurczę, czy ja mam wystarczająco wiedzy albo tematów na temat koszykówki, żeby z nim wytrzymać w tej windzie, i nie miałem. On mnie zagadał przez 45 minut tak, że już nie mogłem się doczekać, aż się winda otworzy, ale można było tak tylko z nim o koszykówce gadać, więc niektórzy powiedzą, że to nie jest dobrze, no ale jednak to mu pozwoliło osiągnąć to, co osiągnął, czyli ogromne sukcesy. Pierwszy trener, który tak naprawdę wygrał Mistrzostwa Europy z reprezentacją Francji, drugi, który osiągnął srebro na Olimpiadzie, no i z francuskimi klubami też osiągał niesamowite rzeczy. Jego też sukces, powiedzmy, że był taki, że we Francji był jeden z pierwszych francuskich trenerów, który tak naprawdę stawiał na młodych, utalentowanych zawodników. Nie bał się dać 20 minut 18-latkowi albo pomagać komuś grać jak najlepiej, żeby iść na ten NBA draft i tak dalej, więc bardzo lubiany też wśród zawodników i to też prawdopodobnie pomaga, żeby się piąć w górę, więc no, klasowy trener po prostu.
A jak widział pan tych kolegów z reprezentacji młodzieżowej? Bo oczywiście najwięcej się mówi o Batumie, że w jednej drużynie z Batumem, ale to jeszcze był De Colo, świetny euroligowy gracz, był chyba Ajansa, jak się nie mylę. Cazor jeszcze był. Jak widzi po latach pan tych graczy właśnie, a to w NBA, a to gdzieś właśnie na czele Euroligi, to nie ma takiego, nie miał pan nigdy takiego myślenia? Co ja zrobiłem źle? Albo co poszło nie tak, że nie ja jestem w tym miejscu?
Niekoniecznie, bo przede wszystkim bardzo się cieszę dla nich, a jeśli chodzi o mnie, to uważam, że moja kariera też jest udana, bo trzeba też brać pod uwagę całą resztę tych zawodników, bardzo dużo z nich, chciałem powiedzieć, nie mieli kariery, ale albo mieli, ale naprawdę krótką, albo nieudaną, albo dużo kontuzji i tak dalej, więc na pewno można gdzieś tam coś żałować, ale wiem, że dałem z siebie wszystko, wiem, że jest też kwestia wyborów, czasami te wybory nie są odpowiednie. Więc każdy ma swoją ścieżkę, każdy powinien się cieszyć ze swojej kariery albo z tego, co się osiągnęło. Cieszę się na przykład, że ominęły mnie naprawdę poważne kontuzje, gdzie już gram w koszykówkę prawie 20 lat, więc cieszę się dla nich, zasługują na to w pełni, bo jak grałem z nimi, mijając 16-18 lat, no to no tryskali tym talentem po prostu. To byli musisz być wyjątkowy, żeby tam wylądować w tej NBA i mieć taką karierę jak oni. Więc cieszę się, że miałem szczęście z nimi grać, że mogłem też się od nich trochę nauczyć i to na pewno są wspomnienia na zawsze też. W sumie mam jeszcze z nimi kontakt, czy z De Colo, czy z Batum, więc nic, tylko się cieszyć.
Zaciekawiło mnie, jak przygotowałem się do rozmowy, ten etap lat w drugiej lidze francuskiej. Jak czytałem w jednym wywiadzie chyba z Przeglądem Sportowym, to opowiadał pan, że w tamtych czasach takie były realia, że w pierwszej lidze stawiano głównie na Amerykanów, wystawiano nawet 5 Amerykanów, a wszyscy młodzi, jak chcieli się gdzieś wybić, to musieli przechodzić przez drugą ligę, która i tak stała na dobrym poziomie. To mnie tak trochę zdziwiło, takie realia.
Tak, no niestety, to było jeszcze takie trochę, no właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, ten trener Collet był jeden z pierwszych, który no dał minuty właśnie Batumowi, dał minuty później innym zawodnikom, ale inni trenerzy tak się troszkę wahali, i było widać po prostu, że im zależy bardziej na tym, żeby utrzymać się przy pracy, co rozumiem całkowicie, niż by dać szansę, albo niż by stawiać na jakiegoś młodego, który może później okazać się co najmniej tak dobry jak zawodnicy z Ameryki. No ale takie czasy były, dzisiaj trenerzy są bardziej odważni, no ale taka była ścieżka, więc wziąłem tą samą ścieżkę, co większość zawodników w moim wieku. No i już, i potem spędziłem tam 4 lata. Ciężkie lata, bo ta pierwsza liga francuska jest naprawdę ciężka. Poza tym tam miałem sporo kontuzji, więc utrudniło mnie to troszkę granie przez 1 czy 2 sezony z tych 4. I było jak było, ale myślę, że to mnie też sporo nauczyło właśnie.
Właśnie mnie ciekawi ten poziom drugiej ligi, bo rok, 2 lata temu było głośno o decyzji Jakuba Szenka, który najpierw poszedł do drugiej ligi, później gdy ten tur spadło do trzeciej ligi, to też tam poszedł. No i tak się ludzie pukali w głowę, że no reprezentant Polski idzie do trzeciej ligi, to tak brzmiało trochę dziwnie.
Tak, no ta druga liga, znaczy ten Pro B, to jest naprawdę dobry poziom. To można śmiało porównać do polskiej ekstraklasy. Oczywiście najlepsze drużyny z polskiej ekstraklasy są lepsze niż ten Pro B, ale te gorsze to myślę, żeby miały bardzo, bardzo trudno w tym Pro B, więc to jest solidna liga. Więc kiedy Kuba podpisał w tym tour, w tym Pro B, to uważałem to za bardzo dobry ruch dla niego, bo już grał w Polsce mniej więcej 10 lat i zawodnik nie tyle, że gra, wiadomo, że to jest nasz zarobek, nasza praca, ale uważam, że można też łączyć z tym coś innego niż tylko koszykówkę i poznać coś nowego, nowy kraj, nowe hale, nową kulturę i tak dalej. Oczywiście łącząc to z pracą, bo to dalej jest praca i dalej płacą nam za granie w innych państwach, ale fajnie zawsze coś innego poznać, więc mi się wydaje, że to był dobry ruch ze strony Kuby. No a potem co do trzeciej ligi, no to już tam są sprawy kontraktowe i tak dalej, to już była inna sprawa, więc nie będę komentować, ale uważam, że to jest dobry poziom.
A czuł pan przeskok przechodząc z drugiej ligi francuskiej do klubu walczącego o Euroligę? Mam na myśli Turów Zgorzelec.
Czułem, aczkolwiek dosyć szybko się dobrze odnalazłem. Trener Winicki wtedy potrafił wykrzesać ze mnie wszystko, co się da. I uważam, że właśnie odnalazłem się w tej polskiej koszykówce, bo gdzie we Francji nie byłem koniecznie najbardziej atletyczny, no to w Polsce czułem jednak, że jestem ponad średnią, jeśli chodzi o umiejętności atletyczne i to mi dużo pomogło. Czy to w obronie, czy to ogólnie z innymi czwórkami. Czułem się troszkę szybszy, troszkę bardziej skaczący, więc jakoś czułem, że jest w tej lidze miejsce dla mnie i oczywiście troszkę szczęścia zawsze trzeba, więc pamiętam, że podczas tego pierwszego sezonu, podczas przygotowań mieliśmy główną naszą czwórkę, Daniel Kikert, który był wtedy na Olimpiadzie albo na Mistrzostwach Świata z Australią i to mi też pozwoliło podczas przygotowań pokazać się i tak dalej, bo wstępnie było nas bardzo dużo w tym składzie i niekoniecznie były mi pisane duże minuty, ale jakoś tak się wszystko poukładało dobrze dla mnie, że już ten pierwszy sezon był dobry i bardzo się dobrze zadomowiłem też w Zgorzelcu, które jest przyjemne miasto do mieszkania, więc wszystko było dobrze, wszystko było na zielono.
Tam pamiętam, że mniej więcej w okolicach 2013 roku było sporo kontrowersji związanych z licencją dla obcokrajowca, że tam pozbawić chciano pana właśnie licencji. Nawet znalazłem cytat, gdzie tak trochę żartował pan, że David Logan jest bardziej Polakiem niż ja.
Tak, faktycznie był temat. Ogólnie musi być jeden Polak na boisku i wtedy chcieli zmienić tą zasadę na to, że nie Polak, tylko ktoś, kto się wychował w Polsce, czy wychowanek koszykarski w
zawodnik
Polsce.
Zawodnik miejscowy
i się, aha, był zawodnik miejscowy i się nie łapałem na to, więc no, słuchaj, no wywiady jak wywiady, no powiedziałem, co myślałem. Na szczęście też dla mnie nie zmienili tej zasady, więc to mi też prawdopodobnie gdzieś pomogło, albo po prostu jest jak jest, trzeba się cieszyć. No ale skupiłem się przede wszystkim oczywiście nad graniem i nad tym, żeby być jak najlepszy, obojętnie jaka zasada jest. I myślę, że nie jedna drużyna, w której grałem, była ze mnie zadowolona i to jest najważniejsze.
Ale coś w codziennym życiu ma pan w sobie jeszcze z Francuza? Bo nawet akcentu nie czuję francuskiego. To jest taka ciekawostka, bo w kadrze pań siatkarskiej jest Oliwia Różański, która urodziła się we Francji. Po niej akcent czuć, nawet jak przeklina, to nie mówi na K słowa, tylko raczej pierwsze na M.
Jak przeklina, no nie można przeklinać, co to ma znaczyć? Nie, no jeśli chodzi o akcent, no to może i miałem malutki wstępnie, zwracano mi czasami uwagę mimo wszystko na jakiś tam akcent, ale ogólnie no w domu od dzieciństwa rozmawiam tylko i wyłącznie po polsku. Nie było mowy w ogóle rozmawiania po francusku z rodzicami, więc prawdopodobnie od tego się bierze mój w miarę dobry polski, a czy mam Francuza w sobie, no to na pewno mam, wychowany jestem tam, przyjaciele z dzieciństwa dalej tam są, sumie moja mama dalej tam mieszka, więc na pewno sentyment do Francji jest i zawsze będzie, bo jednak tam się wychowałem i wszystko, co osiągnąłem w życiu, to też troszkę przez to, co tam przeżyłem, więc jest jak jest, no ale bardzo jestem szczęśliwy z tego, że mogłem grać dla reprezentacji Polski, z tego, że mieszkam w Polsce i tak dalej. W sumie już to mówiłem wszędzie i wszyscy o tym wiedzą, więc jest jak jest.
A jak Polska gra z Francją, to nie chciał pan śpiewać dwóch hymnów?
Nie. Śpiewałem polski, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem, nie uważam Francję albo Francuzów za wróg, to jest dla mnie sama przyjemność oglądać mecz Francja z Polską. Niech najlepszy wygra. Oczywiście lepiej by było, żeby Polska wygrała, ale nie, to nie należy do tych, że gdzieś tam mam jakieś większe problemy z czymkolwiek.
Ciekawi mnie pański ruch, gdy już po latach właśnie w Turowie i w Zielonej Górze przeszedł pan do Monako, które było Beniaminkiem. Od razu to z grubego C, z tego co pamiętam, było pierwsze miejsce po fazie zasadniczej. Skończyło się na porażce w półfinale z Asvelem. Ale jak wyglądał właśnie ten klub na początku? Czy pan czuł, że to tak jest duży projekt? No ja podejrzewam, że skoro ściągnęli pana z mistrza Polski, to oni musieli trochę sypnąć kasą. I tam raczej kasa była, tym bardziej, że mówimy o Monako. Ale no jak to wyglądało właśnie z perspektywy takiego doświadczenia? Czy czuć było te takie wielkie plany, które no teraz widzimy na przykład po tym, jak grają w Eurolidze?
Co do Monako, to było tak, że faktycznie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, miałem bardzo udany sezon, chyba byłem w pierwszej piątce ligi i tak dalej. I wtedy zgłosiło się parę drużyn z Europy. Miałem Oldenburg w Niemczech, więc bardzo solidna drużyna. Miałem Cantu we Włoszech, która też wtedy była bardzo dobra drużyna. Najwięcej pieniędzy, o dziwo, mi proponowała drużyna z Turcji, która się nazywała Gaziantep, ale z żoną przestudiowaliśmy ten Gaziantep i no był bardzo blisko Syrii i wtedy była poważne tam zamieszki lub wojna po prostu i postanowiliśmy odrzucić tą propozycję. No jak się Monako zgłosił, no to spojrzałem się na żonę i poza planami koszykarskimi, no to jeden sezon w Monako lub dwa, bo wstępnie podpisałem na 2 lata, no to nie było do odmówienia, tym bardziej, że wszystko też finansowo się zgadzało. Więc znam się, poza tym, że gram w koszykówkę, to koszykówka jest moja pasja, więc widziałem, kogo tam podpisują i czułem, że coś tam się dobrego kręci. Prezes i dyrektor klubu też ogłaszali wszędzie, że oni nie będą grali o utrzymanie, ani o play-offy, tylko o mistrzostwo. Dziwnie to brzmiało dla Beniaminka, ale udało im się awansować z trzeciej do drugiej, z drugiej do ekstraklasy od razu, więc sobie pomyślałem, że to jest coś do zrobienia. I po prostu się zdecydowałem na Monako i tak, i faktycznie od razu było czuć, że ten klub jest, bo już miałem troszkę do czynienia z innymi francuskimi klubami, ten klub jest wyjątkowy, ta cała otoczka też dla Francji to jest troszkę inaczej. To, że prezes był z Ukrainy, dyrektor z Ukrainy, tak to, trochę to wszystko było inne, ale ambicje były ogromne. Ambicje były ogromne, chcieli od razu wszystko wygrać, presja była duża, jak przegrywaliśmy, no to prezes wchodził do szatni z ochroną, bo on miał zawsze ochronę, bo był gdzieś tam na Ukrainie, nie wiem, czy źle widziany, czy miał w każdym razie swoje za uszami i zawsze łaził z ochroną, więc wchodził do szatni z ochroną, z tłumaczem i nam mówił bez żadnego uśmiechu, że to przegrane ma się już nie powtórzyć, ale z kolei jak wygrywaliśmy, to było inaczej, no nie wstydził się czy tam podwajać bonusy i tak dalej. No bardzo fajne wspomnienia, w każdym razie udany sezon, pierwsi sezonu zasadniczego, wygraliśmy Puchar Francji, dla Beniaminka to niesamowite i no niestety w playoffach nam się już nie udało w tym półfinale, ale i tak cały klub był szczęśliwy.
Czyli widok właśnie obecny Monako, Final Four Euroligi z Mike'em Jamesem, teraz Kemba Walker przychodzi, to nie dziwi pana?
Nie, nie dziwi wcale. W sumie, tak jak wspomnieliśmy, ten sezon był bardzo udany, ten mój sezon. Skończyliśmy na pierwszym miejscu. Ja też dobrze grałem, bo grałem z 15-16 minut, a mimo wszystko miałem z 10 ewal, z 6-7 punktów, dobre procenty i tak dalej. Ale oni szli takim tempem, że prawie całą drużynę odstawili, żeby podpisać 10 nowych zawodników, mimo że mieliśmy wszyscy kontrakty na 2 lata, więc nie przejmowali się pieniędzmi, oni po prostu chcieli się piąć w górę jak najszybciej. I tak się stało, bardzo szybko osiągnęli chyba finał Ligi Mistrzów, potem finał Eurocup i chyba wygrali ten Eurocup. No i teraz po roku albo dwa w Eurolidze już mieli ten Final Four w zeszłym sezonie, więc idą jak burza. Też ta hala, która jest dosyć malutka, wszystko tam pozmieniali, pobudowali, a to jest bardzo wyjątkowa hala, bo w Monako hala koszykarska się znajduje pod stadionem piłkarskim, czyli hala koszykarska jest pod ziemią, więc wcale nie takie proste do przebudowania, ale jakiś sposób znaleźli. Jak się ma budżet, to można i wszystko im idzie bardzo dobrze, więc dobrze. Widzę, że tam jest dalej ten sam dyrektor, ten sam prezes gdzieś tam też jeszcze pamięta, więc no nic, tylko życzyć im może w tym roku jeszcze lepiej, czyli po prostu Euroligę.
A czy to prawda, też taką ciekawostkę znalazłem, że we Francji kluby, jeżeli nie zapłacą w terminie 2-3 dni, to już mają problemy?
Tak. To jest bezwarunkowe prawo francuskie po prostu. Wydaje mi się, że w Niemczech podobnie jest i w Belgii też, że no to pierwszego każdego miesiąca każdy powinien mieć pieniądze na swoim koncie. Inaczej zdarzyło się nawet u mnie w szatni, że jakiś zawodnik miał pretensje, że czwartego nie ma jeszcze pieniędzy, a po prostu nie miał pieniędzy, dlatego że trzeci i drugi to była sobota i niedziela, w sobotę i w niedzielę banki nie działają, ale mimo wszystko miał pretensje, że wtedy trzeba wysłać 30, więc no takie mają tam zasady.
No to dla człowieka, który zna, słyszał o realiach w Polsce. No to...
Tak, duży szok. No i duża pomoc też, bo jednak jako zawodnicy często no, mamy kariery mniej więcej 10-15-letnie, więc trzeba jakoś te pieniądze inwestować, mądrze inwestować, nieraz się bierze kredyty, te kredyty trzeba spłacać, więc zawsze łatwiej zarządzać swoimi pieniędzmi, kiedy się ma pieniądze na czas, więc na pewno w takich krajach to pomaga.
A jeżeli chodzi o grę w Polsce, to gdzie był pan najlepszą wersją siebie?
To jest dobre i ciężkie pytanie. Mi się wydaje, że w Zgorzelcu się czułem najbardziej zdrowy, ale jednak w Zielonej Górze, grając w Eurolidze, radząc sobie w Eurolidze bardzo dobrze i grając o mistrzostwo, no to jednak mój poziom koszykarski był, można powiedzieć, na bardzo wysokim poziomie. W Monako miałem mniejszą rolę, ale uważam, że też dobrze grałem, też byłem w formie, nic mi nie dolegało, więc to jest raczej, bym określił to na parę lat z rzędu, czyli tak od 28 do 32, 3. Jakoś tak się czułem naprawdę w wybitnej, dobrej formie, bo wtedy i ciało jeszcze odpowiada pozytywnie na wszystko, czyli dalej byłem atletyczny, szybki, o ile byłem szybki i zwinny, i wtedy też ten IQ koszykarski już był na najwyższym poziomie możliwym dla mnie przynajmniej i uważałem, że to wszystko łączone dawało mi naprawdę dużo możliwości na boisku, więc raczej bym tutaj podkreślił parę sezonów z rzędu, no bo z rok na rok raczej nie traci się albo nie zyska się aż tyle umiejętności.
A co stoi za, nie chcę powiedzieć, że słabym, no ale dosyć czasami średnim poziomem polskiej ligi, jeżeli mówimy o grze w europejskich pucharach, bo oczywiście mamy Anvil, który wygrał Eurocup, ale to jest, mówimy o pucharze czwartego szczebla. Nie mamy już, to nie są te czasy, dla mnie to właśnie dziwne, bo pamiętam, jak się wychowałem na czasach Asseco Gdyni, która grała rok w rok w Eurolidze i dla mnie to wydawało się oczywiste, jak nie wiem, jak Vive Kielce w Lidze Mistrzów, a teraz no, tak sobie pomyślę, że Polska Euroliga to dla mnie troszeczkę takie Mission Impossible teraz jest. I...
Jest. Jesteśmy teraz faktycznie daleko od tego poziomu. No niestety przede wszystkim ze względu na budżety. Jednak Asseco wtedy miał ogromny budżet i mógł sobie pozwolić na podpisywanie zawodników klasy światowej, prosto z NBA, ale z główną rolą w NBA lub najlepszych w Europie. No a dzisiaj jest troszkę inaczej, co też nie powinno się cały czas szukać wymówek, no ale jednak uważam, że na przykład od paru lat w Polsce jest taka tendencja, że najlepsi Polacy się rozchodzą po różnych drużynach, a jednak nawet kiedy ja grałem w Zielonej Górze, no to Zielona Góra się starała o to, żeby wszyscy najlepsi Polacy grali w Zielonej Górze. Co prawda było łatwiej, no bo grali w Eurolidze, ale to jest jednak pierwsza rzecz, która dla polskiego klubu powinna być ważna. My też w sumie jak z Toruniem, moje pierwsze lata w Toruniu osiągnęliśmy finał, no to u nas grał Damian Kulik, Karol Gruszecki, Krzysztof Sulima, Tomek Śnieg, Perka, Diduszko, więc trzeba, mi się wydaje, przede wszystkim stawiać na dobrych Polaków, bo Polakom po prostu bardziej zależy, a potem zagranicznymi, no to się różnie bywa, no różnie bywa, niektórzy mają talent, ale może mniej motywacji, niektórzy może się nie nadają do naszej ligi, w każdym razie nie jest to takie proste, jak się ma ograniczony budżet, i nie można się sobie wymienić tych zawodników, kiedy się chce w trakcie sezonu, więc po prostu, no niestety, te pieniądze są bardzo ważne w sporcie i jednak to mocno ogranicza co do Euroligi, no a potem może w Eurocupie, czy to Śląsk Wrocław, czy drużyny polskie w Lidze Mistrzów powinny, no nie można być minimalistą, no powinni wychodzić z grupy chociaż raz co dwa lata, więc mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości, ale na razie faktycznie no ciężko idzie. No i już, no nic więcej nie wymyślę, no jest jak jest.
A jeżeli ograniczymy się tylko do polskiej ligi i tej polskiej ligi z czasów, w których pan dopiero tam trafił i do tej dzisiejszej, to jest zmiana na plus czy na minus?
Wydaje mi się, że dla kibica zmiana na plus, bo dla kibica ta liga jest bardziej wyrównana, więc ciekawsza i to jest fajnie dla kibica. Ale jeśli chodzi o ten temat właśnie, który poruszyliśmy na początku, czyli Puchary Europy, to jest na minus, bo w moich czasach od samego początku sezonu wiedzieliśmy, że raczej Zielona Góra będzie w finale, co najmniej w finale. Przez 2-3 lata można było się domyśleć, że będzie w finale ze Zgorzelcem. No i wtedy wszyscy najlepsi Polacy podpisywali w tych dwóch drużynach i wtedy było łatwiej walczyć w Pucharach Europy. No jak ja grałem w Zielonej Górze, to w Eurolidze parę meczów się wygrywało, potem było się blisko przejść do następnej fazy, jak nie, to się odpadało do Eurocupu i w tym Eurocupie wygrywaliśmy z Walencją na przykład, albo z innymi dosyć dobrymi drużynami, więc uważam, że poziom tych polskich drużyn wtedy był wyższy, no ale za to cała reszta ligi miała trudniej, bo jednak była przepaść z innymi drużynami.
A jeżeli mówimy o kadrze, w ogóle jak pan wspomina te wejście do kadry? To już było za czasów Mike'a Taylora, jak się nie mylę, tak?
Tak,
I
tak, tak.
Jak właśnie pan się czuł na tej seniorskiej piłce reprezentacyjnej?
Nadzwyczajnie, po prostu nadzwyczajnie to było. Poznałem coś totalnie innego w klubie. Wiadomo, jest też tam jakaś atmosfera, ale różne narodowości, każdy w innym celu jest w tym klubie, każdy gdzieś tam chcąc, nie chcąc, no myśli o swojej przyszłości, o swoim kontrakcie, a w reprezentacji poczułem jednak, że się gra dla Polski, się gra dla Orzełka, wszyscy się wspierają, obojętnie ile się gra minut, obojętnie, po prostu wszyscy się wspierają i grać w drużynowy sport w tak zgranej ekipie to jest naprawdę sama przyjemność i przypadek lub nie pozwoliło nam to osiągnąć bardzo wysokie cele, które nikt się nie spodziewał, że osiągniemy. Więc no to oczywiście wtedy ta radość jest najwyższa możliwa. No, po prostu najlepsze lata na pewno. Najlepsze chwile w mojej karierze na pewno są w reprezentacji.
Który turniej dał panu więcej satysfakcji? Mistrzostwa Świata 2019 czy ostatni Eurobasket?
Myślę, że każdy turniej coś tam mi dał. Nawet ten pierwszy we Francji w 2015 to już był dosyć spory sukces, bo Polska nie wyszła z grupy od jakiegoś czasu, a tutaj wyszliśmy z grupy pokonując dosyć dobre drużyny. Otarliśmy się w ósmych finałach o Hiszpanię, z którą naprawdę dobrze walczyliśmy, więc tutaj była satysfakcja tego pierwszego europejskiego zaskoczenia. Potem w 2017 myślę, że to było bardzo bolesne i duża plama z naszej strony, ale gdyby nie ten Eurobasket, to myślę, że byśmy nie byli tak skupieni w Chinach w 2019 i myślę, że też byśmy może nie osiągnęli to, co osiągnęliśmy w 2022, przepraszam. Więc też było to potrzebne. Ale jeśli chodzi o 2019 i 2022, to na pewno w Chinach robiło to większe wrażenie. Ta cała otoczka była inna po prostu, no bo światowy turniej, światowa ranga, drużyny, z którymi rzadziej się gra, bo nie graliśmy nigdy z Wenezuelą, z Chinami, graliśmy, ale to już dawno temu. I otoczka większa, więcej mediów, więcej tego wszystkiego. No ale jednak ten Eurobasket zeszłego sezonu koszykarsko był trudniejszy, o wiele trudniejszy, poziom był niesamowity, mnóstwo zawodników NBA w każdej drużynie oprócz w naszej, więc tak powiem, że tak. Otoczka medialna na pewno większa na Mistrzostwach Świata, ale poziom na Eurobaskecie wyższy.
Ostatnio przed turniejem prekwalifikacyjnym rozmawiałem z Igorem Miliciciem i właśnie zastanawiałem, on nie chciał mi tak udzielić odpowiedzi dokładnej. Zastanawiałem się właśnie, czy ten fakt, że Polacy nie mają zawodnika w NBA, znaczy w tamtym, dopiero mamy teraz Sochana, ale jeżeli chodzi właśnie o ostatnie lata, no to nie mieliśmy. Polegaliśmy na zawodnikach albo z Polski, albo właśnie z jeden z Euroligi jak Ponitka, ewentualnie właśnie z innych lig. I zastanawiam się właśnie, czy ten fakt braku zawodnika, że musieliśmy polegać na innych, to nie był właśnie atutem, że było więcej zgrania, bo Jeżeli chodzi o te kadry, gdzie mają dużo zawodników z NBA, jak Francja, jak czy Słowenia, czy Serbia, no to tam zawodnicy tylko ci z NBA przychodzą tylko wakacje. Na nam 2-3 tygodnie, może 4, zależy właśnie od dostępności. A tutaj cały czas to było granie mniej więcej tym samym składem, który występował w kwalifikacjach.
Tak, więc na pewno zgranie grywa tutaj bardzo dużą rolę, ale bym też podkreślił ten fakt, że nie wiem, czy to ze względu na to, że nie mamy zawodników NBA i gramy przeciwko takim, czy po prostu mamy akurat takie pokolenie mądre, ale zawsze też się bardzo skupiliśmy. Rzadko kiedy jeden z nas się nad czymś zagapił, takiego grubszego, i myślę, że to też była nasza bardzo mocna siła, bo często jak masz więcej talentu, czyli jesteś zawodnikiem NBA, to przylatujesz do reprezentacji, jak grasz z taką reprezentacją jak reprezentacja Polski, gdzie nie ma dużych nazwisk, to nie, albo lekceważysz, albo troszkę mniej może się skupisz, a jednak koszykówka jest bardzo taktyczna i ta taktyka bardzo dużo robi, i jeśli przestrzegasz tą taktykę i skupisz się nad detalami, to możesz naprawdę bardzo dużo osiągnąć, mimo że nie masz właśnie tych dużych nazwisk. Więc myślę, że to też była zgranie było na pewno naszą dużą siłą, ale myślę, że to skupienie też nam bardzo dużo dało przez te wszystkie lata i dalej daje, bo teraz akurat uważam, że z Bośnią tak samo było właśnie, że ta Bośnia taka mało zorganizowana, mała skupiona, myśleli, że samo się wygra, bo mają nazwiska, aczkolwiek pokazaliśmy, że po prostu jesteśmy lepsi, no nie ma tutaj nic innego do powiedzenia i to też przy okazji, nie wiem, czy promuje naszych zawodników, czy po prostu, ale to na pewno stawia wszystkich w dobrym świetle i myślę, że dzięki temu też dzieje się, co się dzieje, czyli że coraz więcej Polaków gra za granicą.
Czyli na parkiecie człowiek nie zwraca uwagi, że naprzeciwko niego stoi zawodnik z NBA?
Nie możemy, aczkolwiek nie będę oszukiwać. Pierwszy raz jak grałem z na przykład Nowickim, który jest mój europejski najlepszy zawodnik, podziwiam go jak najbardziej. I faktycznie jak grałem z nim w meczu towarzyskim, na szczęście, to był mecz o frytki, no to ta pierwsza kwarta to byłem trochę wpatrzony, trochę nie wierzyłem, że taka legenda, że bronię taką legendę, bo grał na mojej pozycji oczywiście, no ale trzeba się jak najszybciej w to wkręcić i po prostu sprzedać mu łokcia i grać tak, jakby to był każdy normalny zawodnik, więc nie możemy być wpatrzeni w nich, no bo wtedy się nie gra, wtedy to trzeba iść i po kartkę, po długopis i poprosić o autograf, a to nie o to chodzi. No chodzi o to, żeby reprezentować Polskę, grać dumnie, grać odważnie i wygrać, więc aczkolwiek po meczu można, to nie jest żaden tam wstyd iść porozmawiać albo powiedzieć, że się podziwia kogoś, ale w trakcie meczów nie ma szans. Nie. Za dużo dumy mamy na takie rzeczy.
U Kamila Hanasa w podcaście mówiłeś, że po meczu z Amerykanami chciałeś z Gregiem Popowiczem zdjęcie i akurat tak się trafiło akurat, że wyszedł.
Tak. Akurat gdyby byli zawodnicy troszkę starsi, czyli mniej więcej w moim wieku, to i może bym nawet z zawodnikiem jakimś tam, czemu nie, sobie zrobił zdjęcie, ale że byli o wiele młodsi, no to już mi nie wypada, w sumie też troszkę mniej robią na mnie wrażenia młodsi zawodnicy. No ale Greg Popowicz to jednak wielka legenda, pan światowej koszykówki, więc skoro wyszedłem z szatni i idąc do autokaru, on wyszedł jednocześnie ze swojej, no to sobie pozwoliłem i oczywiście bardzo miło z jego strony, że się zgodził.
Czy jako człowiek, który oglądał wiele Tonego Parkera, Borisa Dioła i Spursów, no to można powiedzieć właśnie, że Spurs są takim pańskim ulubionym klubem, czy może jakieś inne?
Myślę, że dużo osób, które zostały wychowane we Francji, które lubią koszykówkę, są fanami właśnie San Antonio, bo jednak ta francuska telewizja pokazywała na głównych kanałach no niektóre mecze się rozgrywały nocą, ale te, które były o europejskiej normalnej porze, były pokazywane na głównym kanale i nie dało się nie oglądać tego i nie podziwiać Tony Parkera i tak dalej, więc na pewno ten Spurs, San Antonio Spurs, są gdzieś tam w moim sercu, jeśli chodzi o drużyny z NBA, mimo że, jak już mówimy o ulubionych drużynach, no to byłem raz w swoim życiu na meczu NBA, to był wtedy New Jersey Nets i bardzo mi się ta drużyna spodobała, więc jakoś tak jako dzieciak wspominam dobrze tą drużynę i do dziś kojarzę ją dobrze.
A teraz jest pan większym fanem Sochana czy Wembanyamy?
Sochana, zdecydowanie Sochana, nie ma tutaj... Po prostu nie ma nad czym się zastanawiać. Wembanyama oczywiście imponuje swoim potencjałem, ale trzeba kibicować naszemu, więc oczywiście Jeremy Sochan jak najbardziej.
Zastanawiam się, co takiego najważniejszego, jaką taką najważniejszą lekcję dała panu koszykówka?
Na pewno jest ich sporo, ale na pewno to nie jest sprint, bym powiedział. To jest maraton, to trzeba wierzyć. Będą góry, będą upadki, ale trzeba wierzyć, że te upadki są po coś. Wiesz, no powiem ci to, co większość ludzi mówi na internecie, więc nie zaskoczę, ale wierzę w to mocno. Wierzę w to, że jak coś się nie udaje, to jest plus, jest na plus, wyjdzie na plus. Czy to w karierze sportowej, czy po prostu w życiu. No i być pozytywny, cieszyć się chwilą, bo jednak te chwile są najpiękniejsze, najważniejsze, a cała reszta to jest ciężka praca, która się mało pokazuje, ale na pewno da później dużo, powtarzam się, czy to w karierze, czy to jako człowiek w życiu po prostu. Więc wierzyć i robić jak najwięcej się da, bo szybko ten czas mija.
Ma już pan plan na siebie po zakończeniu kariery? Czy widzi się pan w trenerce może, albo coś przy koszkówce?
W trenerce chyba nie, bo jednak rytm życia zawodnika, zmiana klubów, ta niepewność, czy się tutaj zostanie rok, czy pięć, czy no to jest podobne dla trenera i jednak ten rytm życiowy już mam, wydaje mi się, dosyć, aczkolwiek uważam, że to jest też ciekawa praca. Na pewno chciałbym zostać w koszykówce, jakieś tam plany są, ale na razie nie ma za bardzo o czym mówić. Zobaczymy, czy to się wszystko wydarzy. Chciałbym zostać przy, pomagać po prostu, czy to koszykarzom, czy to klubom, ale uważam, że sporo wiedzy o koszykówce mam, bo przez te wszystkie lata nie tyle, że grałem, ale śledziłem wszystkie ligi możliwe i mam też sporo kontaktów, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Domem pańskim będzie Toruń, Gdańsk, z którym wiemy, że jest pan związany też, czy może jakieś inne miasto, gdzie pan tak czuje
Myślę,
się?
Że Toruń albo Gdańsk. No jeszcze się zastanawiamy z żoną. Mamy nasze docelowe miejsce w Gdańsku, więc większe szanse, że tam. No ale na pewno Toruń jest w moim sercu i albo będę często przyjeżdżać, albo tutaj zamieszkam.
I na koniec, bo często proszę, jak na przykład rozmawiam z siatkarzami, o wymienienie najlepszego składu, ich zdaniem, takiego zawodników, ale w pańskim przypadku, bo tyle lat kariery i wielu zawodników, poprosiłbym o taki skład plus trenera, ale z zawodników, z którymi pan grał. Czyli od rozgrywający, dwójka, trójka, nie wiem, czwórkę może pan dać siebie, no, piątka plus trener. I jakby od rozgrywającego, taki najlepszy za rozgrywający, taki miałbym pan top skład dać.
No, grałem w Monako z bardzo dobrym rozgrywającym, ale bardzo złym człowiekiem, więc nie będę go wsadzać do swojej drużyny, bo uważam, że też jest ważne mieć zgraną drużynę, a żeby mieć dobrą zgraną drużynę, to na jedynkę trzeba mieć Łukasza Koszarka, który też jest oczywiście bardzo dobrym rozgrywającym. No później na dwójce, no to oczywiście dałbym Mateusza Ponitkę. Na trójce dałbym Adama Waczyńskiego, bo potrzebny jest shooter. Adam przez całą karierę trafiał niesamowite trójki z każdego miejsca boiska. Na czwórkę...
Aroncel.
Ja na trenera. Ja bym dał Sochana. No jak już mówimy tutaj o Polakach, zrobimy polski skład, więc dałbym Sochana. Skoro bardzo udany pierwszy sezon w NBA, wierzę w niego i daję go do pierwszej piątki. No i na piątkę... A tutaj na piątkę mógłbym się wahać, bo Olek faktycznie rośnie i kontrakt podpisał wspaniały, ale tutaj mój ulubieniec karierowy jest Adam Hrycaniuk, który... przestawi wszystko, co trzeba na tym boisku, żebyś był otwarty i żebyś mógł swobodnie sobie oddać rzut, więc powiedziałbym taki dublet Hrycaniuk-Balcerowski.
Najlepszy trener?
Trener, no to Mike Taylor. Bym powiedział Mike Taylor, mimo że mam swoich sporo ulubieńców. Na szczęście trafiłem w swojej karierze na wielu dobrych trenerów, czy to Rajkowicz, Filipowski, czy to Skelin, czy to Colette, tak jak wspomniałeś wstępnie, więc na szczęście udało mi się trafić wielu dobrych trenerów, z których się bardzo dużo nauczyłem i to też jest gdzieś tam szczęście i już.
I czego panu życzyć?
Udanego sezonu z Toruniem i żeby się ten sezon dobrze skończył, bo może to być już mój ostatni, więc przede wszystkim zdrowia i szybkiego utrzymania w walkę o playoffy. I to tyle co do koszykarskich spraw.
To tego życzę panu i raz jeszcze serdecznie dziękuję za występ w moim podcaście, za to, że znalazł pan czas na rozmowę.
Nie ma problemu. Super podcast, dziękuję ci za te wszystkie fajne pytania i życzę ci powodzenia w takim razie.